Wiecie, ja zacznę może świadectwem w ogóle takim. Nie jest to moje świadectwo, ale słyszałem wczoraj sobie, oglądałem taki wykład Grahama Cooka. To jest prorok uznany już na świecie od wielu, wielu lat. I wiecie, padło takie świadectwo, że gdzieś był, na jakiejś konferencji usługiwał. On jest znany, także ludzie wiedzą, że on jest prorokiem i mówi, zobacz jakąś kobietę, gdzieś stała w korytarzu. I od razu mówi, wiedział, że ona go zahaczy, a nie bardzo miał pragnienie, żeby ona go zahaczyła, ale mówi, że była jeszcze dosyć obszerna, więc nie było jej jak ominąć. Więc szedł prosto na nią, ona go zaczepiła. I mówi, słuchaj, mówi, stwierdzono u mnie raka. Jest to rak złośliwy, jest to nieoperowalny. Mówi, ty jesteś prorokiem, mam prośbę, mówi. Chcę wiedzieć, czy będę żyć, czy umrę. On powiedział jej, są trzy rzeczy, trzy tematy, na które nigdy nie prorokuję. Mówi, to jest temat śmierci, temat małżeństw i temat narodzin dzieci. Mówi, nigdy nie prorokuję, więc mówi, nie będę prorokował, ale mówi, chcę się z tobą modlić. I mówi, wiesz, mówi, kiedy mówi, takie sytuacje przychodzą do życia ludzi, ja mam taką radę zawsze. Mówię, ja proszę ich, żeby oni sami przyszli, ci ludzie, z tym problemem do Boga i z takim pytaniem. Jezu, kim chcesz dla mnie teraz być? Kim nie byłeś, kim nie mogłeś być wcześniej, kiedy nie było tej sytuacji? I mówi, proszę cię, mówi, módl się w taki sposób do Jezusa. Takie niestandardowe trochę działanie, tak? Wiecie, on w ogóle bardzo dużo mówi o spontaniczności Ducha Świętego. I wiecie, to jest, my jesteśmy w ogóle tacy, jako ludzie, że my uwielbiamy mieć wszystko już ułożone. My chcielibyśmy, że, wiecie, ale nikt nie może ci zagwarantować, że jeśli zrobisz te 5 kroków, to na pewno się stanie to, co chcesz. Bo Bóg taki nie jest. I wiecie, i on potem jeszcze powiedział, słuchaj, chcę mieć z tobą kontakt, chcę, żebyśmy myśmy trwali w modlitwie, dzwoń do mnie, będziemy się też modlić przez telefon i tak dalej. Ona modli po pierwszym dniu, mówi, słuchaj, nic się nie stało. Trzeciego dnia dzwoni, nic się nie stało. Piąty, dziesiąty, nic się nie stało. I 17 dnia, kiedy trwała w takiej modlitwie i mówiła tylko, Jezu, kim chcesz dla mnie być? Kim nie mogłeś być wcześniej? Była na spacerze, szła sobie gdzieś koło jakiegoś sklepu i zobaczyła swoją przyjaciółkę, dawną, z którą była skłócona od lat i która szła, wracała z zakupów z 2 dzieci. 2 dziewczynki, 1 8 lat, 2 4. I one się spotkały. I spotkały się, coś tam parę zdań wymieniły. I ta 8-letnia dziewczynka mówi, mamo, to jest ta pani, którą ja widziałam w niebie. I ta 8-letnia dziewczynka zaczyna mówić. I mówi, 16 dni temu w śnie zostałam zabrana do nieba. Wtedy, pierwszego dnia, kiedy ta kobieta zaczęła się modlić. 8-letnia dziewczynka, 16 dni temu w śnie byłam zabrana do nieba. Znalazłam się w biurze Jezusa. Tak opowiadała, taki miał sen. To było biuro, Jezus siedział i na tym biurze, mówi, było zdjęcie tej pani. I w tym śnie ja się zapytałam, mówi, Panie Jezu, mówi, kto to jest ta pani? A mówi, to jest taka pani, która się teraz modli, ma takie pytanie do mnie. Jezus wziął kartkę, napisał coś na tej kartce, dał tej dziewczynce, mówi, dasz to tej pani, to jest moja odpowiedź. I ta dziewczynka obudziła się z kartką w ręku. I wyjęła tą kartkę na tym spacerze i dała tej kobiecie. Ona rozwinęła tą kartkę, tam było napisane, ja jestem twój pan, który cię uzdrawia. I została uzdrowiona z raka. Dlaczego Bóg tak to zrobił? Dlaczego to musiało tyle dni trwać? Nikt tego nie wie. Po prostu tak chciał. Bo on tak lubi działać. W taki sposób. Niestandardowy, tak? Ale to jest wspaniałe świadectwo, tak? Wiecie, chcę dzisiaj mówić o uczniostwie. Dziękuję Czarkowi za to słowo, bo to się bardzo łączy z tym, o czym będę mówił. Ja będę kontynuował w pewnym sensie temat, który 2 tygodnie mówiłem właśnie o tych zmaganiach starego człowieka z nowym, o tej walce, która jest w naszym życiu ciała z duchem. Z innej strony na to dzisiaj popatrzymy, ale chcę powiedzieć wam tak, ja sobie to sprawdziłem. Słowo uczeń, uczniowie, występuje w Nowym Testamencie ponad 250 razy. Wiecie, ile razy występuje dziecko Boże? Mniej niż 20. To nie znaczy, że to jest ważniejsze, a to nie. Pozycję, jaką my mamy w Bogu, to jest dziecko Boże. To jest nasza pozycja i my musimy być bardzo tym świadomi. To nie jest pozycja niewolnika, to nie jest pozycja ucznia, to jest pozycja dziecka. Ale to dziecko, ono uczy się stylu życia ucznia i też uczy się stylu życia sługi. Ale z pozycji dziecka. Jakie to ma znaczenie? To ma na przykład takie znaczenie, jak Jezus powiedział, niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, ale syn pozostaje. Wiecie, niewolnik, sługa, pracownik, który pracuje, jeśli mu nie wyjdzie, on może odejść i nigdy więcej nie może wrócić. Ale dziecko, nawet jeśli odejdzie, nawet jeśli narozrabia, ono zawsze może wrócić. Tak jak syn marnotrawny. I zawsze zostanie przyjęte. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli tą pozycję Bożego dziecka. Ale my wiemy, że, wiecie, dziecko nie jest powołane, by zawsze być dzieckiem na wieki. Okej? Dziecko jest powołane, aby wzrastać, aby dojrzewać, by być w miejscu, gdzie zaczyna brać odpowiedzialność. Biblia mówi, są niemowlęta, tak? Są młodzieńcy, są ojcowie, są procesy wzrostu. I wiecie, kiedy ja pracowałem, jeździłem do tych Włoch, tam była taka firma, nie będę mówił nazwy, nie będę reklamy robił, ale to jest największy importer skóry na Europę, największy. Oni biorą skóry, kupują z Nowej Zelandii, przygotowują je tutaj i sprzedają na całą Europę. Są największą tego rodzaju firmą. Potężny zakład. Jeździłem tam we Włoszech. Potężny. I mój szef, on, który współpracował z nimi przez wiele lat, mój były szef, mówi, że rozmawiał z właścicielem. I wiecie, to jest biznes rodzinny od iluś pokoleń. On rośnie, rośnie, rośnie i rośnie. Są coraz więksi, mają coraz większe wpływy, coraz większe dochody od pokoleń. Ktoś, kto to zaczął, jakiś ktoś, nie miał tego, co dzisiaj ta rodzina ma. I wiecie, człowiek, ja poznałem tego człowieka, ten główny właściciel, skromny człowiek. Jak wszedł, to nawet bym się nie domyślił, że to jest właściciel tego wszystkiego. Ten człowiek, on rozmawiał z moim szefem i powiedział, wiesz, mówi, mam synów, dostali najlepsze wykształcenie, jakie można im zapewnić, ale kiedy przyszli tutaj, zaczęli od najmniejszych stanowisk. Zaczęli od najgorszej, najcięższej pracy. Jakiś czas byli tam, sprawdzili się, dam ich trochę wyżej, dam ich wyżej, dam ich wyżej, dzisiaj zarządzają tą firmą razem ze mną. Wiecie, my jesteśmy w biznesie rodzinnym króla. I to, że jesteśmy dziećmi, to nie znaczy, że każdy od razu osiąga wszystko. Bo to by było głupie. Dać komuś, kto nie jest przygotowany, kto nie jest wyćwiczony, kto nie ma charakteru, kto nie jest odpowiedzialny, byłoby bardzo głupie dać mu wiele odpowiedzialności. Dlatego, że taki człowiek zniszczyłby to, nad czym pracowali ci, co robili to wcześniej. Inne, wiecie, oglądałem też w polskiej telewizji podobny przykład. Był człowiek z dwoma synami, już dorosłymi. Jakaś piekarnia, nie pamiętam z jakiego miasta, od wielu lat. Podobnie. Gdzieś tam dziadek założył jeszcze w ogóle przed wojną. I identycznie człowiek się zachował. Miał też dwóch synów, wykształcił i zaczynali tak samo, od najgorszej pracy. I wiecie co? Doszedł do miejsca ten ojciec, gdzie ich zwolnił. Tak źle pracowali, że ich zwolnił. I wiecie, co się stało? Poszli, spróbowali na swoim i wrócili. Powiedzieli, przepraszamy, daj nam szansę, chcemy od nowa. Dzisiaj zarządzają tą firmą. To, że jesteśmy dziećmi Bożymi, rozumiecie, to jest nasza pozycja przed Bogiem. Ale uczniostwo, posłuszeństwo, chodzenie z Nim doprowadza nas do miejsc, gdzie osiągamy nasze powołania, gdzie wchodzimy w miejsce, kiedy zaczynamy wypełniać je, kiedy Bóg realizuje to wszystko, co zaplanował dla naszego życia. Jest droga, na której to się realizuje. Dlaczego Jezus powiedział, jest wielu powołanych, ale niewielu wybranych? Wiecie, jak ja to rozumiem? Powołanie to jest miejsce, Bóg od razu zaplanował, tak? Ten będzie prorok, ten będzie apostoł, ten ewangelista, ten będzie taki miał dar, ten będzie taki miał finanse, ten to jest powołanie każdego z nas. Ale wybranie to jest miejsce, że dochodzisz do miejsca, gdzie to się wypełnia w twoim życiu. Zostajesz wybrany. Wiecie, Paweł od razu nie był apostołem. Spadł z konia, oślep. A potem przez wiele lat był uczniem Chrystusa. Aż doszedł moment, gdzie Duch Święty mówi, odłączcie teraz Jego. Do tego dzieła, do którego Go przygotowałem. Odłączcie Go. Wysyłam Go. Ale to by się nie stało, jeśli nie byłoby tych lat uczniostwa. Inny obraz, wiecie, kiedyś właśnie miałem takie objawienie, bardzo mi się to spodobało, kiedy Dawid szedł na Goliata, jest napisane, że on podszedł do strumienia, tak? I tam jest napisane, że wziął 5 gładkich kamieni ze strumienia. 5 gładkich strumieni do torby. I potem jednym z tych kamieni zabił Goliata. I wiecie, kiedy ja sobie to czytałem, Duch Święty powiedział mi tak. 5 kamieni to jest 5 służb, Dawid to jest Chrystus, a rzeka to jestem ja. I następnie zadał mi pytanie, jakie to są gładkie kamienie? Ja po chwili zastanowienia powiedziałem, te, które długo były w rzece. I gdzie przepływ wody wygładził wszystkie nierówności. Więc wyobraź sobie, że twoje życie jest jak ten kamień. Jeśli poddajesz się pod służbę Ducha Świętego, on pracuje w twoim życiu. Przygotowuje cię, wygładza, aż pewnego dnia Chrystus mówi, jest następny gotowy, bierze ciebie, aby używać cię w swoim królestwie w potężny sposób. Ale to się nie stanie, jeśli nie będzie okresu przygotowania. Wiecie, musimy też myśleć w taki sposób, że jest cena uczniostwa. Powiem wam, jest mało rzeczy, które nie mają ceny w życiu. Powiem ci, to, że się naradzasz i jestem z dzieckiem, od razu płacisz cenę jaką? Masz rodziców. Nie będziesz robić wszystkiego, co chcesz, jeśli masz mądrych rodziców. Wiecie, ostatnio myśmy oglądali taki wykład, fantastyczny, na temat seksu, randkowania. Pewna siostra, taka ze Stanów, siostra Chowk, jest niesamowita. Ona 9 lat pracowała w ogóle z dziewczynami, które zaszły w ciążę, młodymi. I ona, wiecie, co powiedziała? Powiedziała, dzisiaj największym problemem jest to, że rodzice próbują być kumplami dla swoich dzieci, a nie są rodzicami. I ona powiedziała, wiecie, mówi, kiedy jej córka 16 lat przyszła do niej i I coś tam powiedziała, mama, ale tego, bo nie będziesz coś tam moją kumpelką. Ona mówi, ja nie potrzebuję cię jako kumpelki. Mama do niej. Mówi, ja mam swoje kumpelki, ty masz swoje, ja nie potrzebuję, ja jestem twoją matką. Ale wiecie, co mówi? Dzisiaj ma 22 lata i dziś jesteśmy kumpelkami. Ale gdybym próbowała z nią być, kiedy miała 16 lat kumpelką, dzisiaj byśmy nie były. I ona powiedziała, mówi, nigdy sobie nie przypominam, żeby moja matka przejmowała się tym, co ja o niej myślę. Jeszcze raz, rodzice. Nie powinniście się przejmować tym, co wasze dzieci o was myślą. Wiecie, że Bóg nie będzie rozmawiał z nami, czy byliśmy kumplami dla naszych dzieci, ale będzie rozmawiał, jakie wychowaliśmy, jakie zasady mieliśmy w naszych domach? O tym będzie z nami rozmawiał. Wiecie, wszystko ma cenę. Idziesz do pracy, masz cenę. Musisz wstać, nie podoba ci się, ale musisz pójść. Idziesz, ktoś ci mówi, co masz robić, nie chce ci się, ale to robisz. W przedszkolu już dzieci płacą cenę. Jest wychowawczyni. W szkole, studia, wszędzie. Oczywiście coraz mniej tego jest, niestety. Jest taki nurt, tak? Jeden brat, tak, który był nauczycielem i wystawił, nie wiem, to jedynkę czy dwójkę wtedy w gimnazjum za to, bo osoba nie chodziła do szkoły, został wezwany przez dyrektora i dyrektor mówi, co ty robisz? Przecież my potrzebujemy uczniów. I on się zwolnił. Dlatego, że stwierdził, że w takim systemie nie chce być nauczycielem, bo to sensu nie ma. I wiecie, jeśli to tak zaczyna wyglądać, to zaczyna młodzież myśleć tak. Wszystko nam się należy. To o nas mają zabiegać. I powiem wam, Chrystus nie zabiegał o nikogo. Może was to wstrząśnie, ale przejrzyjcie sobie całą Ewangelię. Chrystus nie zabiegał o nikogo. Wiecie, im większa jest renoma szkoły, im bardziej prestiżowa, tym ta szkoła mniej się reklamuje albo w ogóle się nie reklamuje, bo i tak ma zawsze więcej chętnych niż może przyjąć. Jezus znał swoją wartość. Jezus nie robił w taki sposób, że latał za wszystkimi i mówi, chodźcie, chodźcie, chodźcie za mną. Biorę każdego. Nie ma czegoś takiego. Wiecie, kiedy o tym w ogóle myślałem, o tym temacie, taki obraz mi przyszedł, nie wiem dlaczego, ale przyszedł mi taki obraz starych filmów, jakie gdzieś kiedyś oglądałem, o jakichś sztukach walk. I tam nieraz się zdarzało, że przychodzi do jakiegoś wielkiego mistrza, jakiś tam z Europy przyjechał z torbą, przychodzi, mówi, chcę być twoim uczniem. Mówi, nie ma szans. Taki, ja nie pamiętam tytułów, jakieś karate kidy, czy co to było. Ale co ten człowiek robił, wiecie? Ja pamiętam gdzieś jedna taka scena. On siadł na placu i siedział dotąd, aż go przyjął. Tam była burza, deszcze, zimno, upał, nic. On siedział, zarósł, broda urosła i został przyjęty. Ale wiecie, co to znaczy? On chciał być uczniem. On znał wartość tego mistrza, i on powiedział tak, ja zrobię wszystko, żeby ten mistrz mnie przyjął, bo on jest najlepszy, ja chcę się uczyć u niego. I wiecie, my w taki sposób musimy zacząć patrzeć na Chrystusa. Ja nie mówię, że tak musimy zabiegać, nie o to chodzi. Ale powiem wam, nie ma żadnej bardziej elitarnej szkoły, jak szkoła Chrystusa. Nic takiego nie ma, co mogłoby się z tym równać. Jaka szkoła może ci zapewnić, że w następnym przychodzącym nowym wieku będziesz miał pozycję. Że w tysiącletnim królestwie będziesz rządził. Będziesz w elicie rządzącej. Żadna inna szkoła nie jest w stanie tego ci zagwarantować. Ale Chrystus mówi, pójdź za mną Na 100% tak będzie. Jeśli tylko pójdziesz za mną, jeśli tylko pozwolisz, że ja cię przygotuję, że ja cię wyszkolę, to mów nie tylko w tym wieku. W tym wieku będziesz robił to wszystko, co ja. Wypędzał demony, uzdrawiał chorych, miał wpływ, przynosił Królestwo Boże do życia ludzi. Ale w przyszłości, kiedy wrócę, zostaniesz jeszcze bardziej wyniesiony i podniesiony. To nie jest nic małego. Kiedy, wiecie, myślałem właśnie, tak miałem te obrazy o tym wschodnim mistrzu, to przyszedł mi też inny obraz. To była pewna reklama, gdzieś ją widziałem kiedyś. To był inny człowiek. On też chciał się uczyć, ale podszedł pod drzwi Shaolin i jednak zdał sobie sprawę, jak bardzo kocha jakieś batony. I odszedł spod tych drzwi ze względu na jakiegoś Snickersa czy Liona. Nie był w stanie zostawić tego, tak? Wiecie, Jezus wielokrotnie mówił do uczniów i do tłumów o warunkach, które ktoś musi wypełnić. Musi. Jeśli ma być jego uczniem. Dla nikogo nigdy nie zmienił tych warunków. Coś, co jest w ogóle rzeczą niesamowitą. Widzimy na stronach Ewangelii wiele osób on odrzucił. To jest coś, co dzisiaj nam się nie mieści w głowie. Ale tak było. Gdybyśmy się cofnęli do jego czasów, było tak, że ktoś przychodzi: Jezu, ale ja widziałem wszystko, co ty robisz. Idę za mną. Mówi: nie. Dlaczego? Dlatego, że on znał serca ludzi. I on widział, że w tych sercach tych niektórych są rzeczy, które nie pozwolą być im, jego uczniami. Nie wypełniają warunków. W 2 Koryntian, w 5 rozdziale, to jest bardzo ważny werset. Paweł mówi tak o Chrystusie: a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Wiecie, to jest podstawowe pragnienie Jezusa. Wszystko, całą drogę, którą on przeszedł, że musiał się tu narodzić, że musiał cierpieć, że musiał umrzeć, było po to, bo chciał mieć tych, którzy, kiedy go poznają i zrozumieją, co dla nich zrobił, przestaną żyć dla siebie, staną się jego uczniami i zaczną żyć dla niego. Co to znaczy żyć dla niego? Wiecie, kiedy ja się nawróciłem, nie wiem, parę miesięcy może byłem nawrócony, byliśmy na pewnej grupie domowej i przyszedł ktoś nowy. Głosiliśmy mu Ewangelię i w pewnym momencie powiedział: okej, ja już to rozumiem, a teraz mi powiedzcie, co mnie to będzie kosztować. I ja już chciałem powiedzieć nic, ale jeden brat, który już ileś lat był wierzący, wyprzedził mnie i powiedział: wszystko. I ja sobie myślę, co jest w ogóle... Kompletnie w ogóle, o co chodzi? Przecież to jest za darmo. Tak, to jest za darmo z łaski. Ale jeśli chcesz potem te życie Chrystusa realizować, to może cię kosztować wszystko. Więc po pierwsze, wiecie, uczeń to jest ten, który przestaje żyć dla siebie. Spotykasz mistrza i decydujesz się. Mówisz, od tej pory żyję dla ciebie. Od tej pory ty nakreślisz wartości w moim życiu. Od tej pory ty będziesz mówił, co jest dobre dla mnie, co jest złe. Od tej pory ty będziesz mówił, co mogę, a co nie mogę. Od tej pory te życie należy do ciebie. Ty jesteś panem. Ty jesteś mistrzem. I zobaczmy Ewangelia Mateusza. Może jeszcze wcześniej, zanim to, Mateusza 4, 18, a Jezus idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, brata jego, którzy rzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. Jezus miał plan dla nich żyć, dla ich życia, tak? Jezus już widział, że oni są powołani do apostolstwa. Ale to, co on mówi, kiedy się spotkał z nimi, to powiedział, pójdźcie za mną, a ja zrobię was. Ja uczynię was apostołami. Ja uczynię was ewangelistami. I chcę ci powiedzieć, nikt inny, tylko Jezus, może cię zrobić kimś w Królestwie Bożym. Ale on chce tylko jednej rzeczy. Mówi, pójdź za mną. Jeśli pójdziesz za mną, ja uczynię ciebie tym, do czego jesteś powołany. I to będzie moja łaska, to będzie siła i zdolność Ducha Świętego, ale to, czego ja chcę, pójdź za mną. Zaraz będziemy czytać, co to znaczy pójść za nim. Ale to jest bardzo ważne, żebyście to złapali. Możemy mieć wspaniałe proroctwo do naszego życia. Ja znam osoby, które miały takie proroctwa, a dzisiaj nawet nie ma ich wśród wierzących. Czy Bóg się pomylił? Nie. Niekoniecznie. To mogły być Boże proroctwa. Ale to, że do młodej osoby przychodzi proroctwo, będziesz jeździć do narodów, a później ta osoba ląduje w świecie, to jest odpowiedzialność tej osoby. Często jest tak, ja tak miałem. Bóg daje wizję, Bóg daje słowa prorocze, ale potem Jezus mówi, idź za mną. Jeśli pójdziesz za mną, na tej drodze ja doprowadzę cię do miejsca, że to się wypełni. Ale może się nigdy to nie wypełnić. Dlatego wielu jest powołanych, niewielu wybranych. Dlatego, że ludzie nie idą za nim. Dlatego, że nie ma tego stylu uczniostwa. Ok? Dobrze, Mateusz 16, 21. Wcześniej w ogóle, we wcześniejszych fragmentach mamy ten moment, kiedy Jezus się ich pyta, kim ja jestem i Piotr, tak, on ma objawienie i mówi, ty jesteś Mesjasz i wtedy Jezus mówi, jesteś błogosławiony, bo nie ciało i krew ci to objawiły, ale Ojciec w niebie mówi, na tej opoce zbuduje swój kościół i tak dalej, mówi, dam ci klucze królestwa. Więc Piotr, tak, on jest podekscytowany, ma objawienie. I teraz czytamy 21. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Więc sobie wyobraźcie, oni siedzą i on im to wszystko tłumaczy. I oni nie byli w stanie tego przyjąć. W żadnych tajemnicach nie mówił. Nie mówił w przypowieściach. Normalnie im tłumaczył. Słuchajcie, teraz będzie tak. I wy już wiecie, ja jestem Mesjaszem, okej? Mówi, stanie się tak. Muszę wiele ucierpieć. Będą mnie łapać, będą mnie więzić, będą biczować, po prostu zabiją mnie, ukrzyżują, ale nie bójcie się trzeciego dnia zmartwychwstania. Dlaczego? Bo taki plan Ojca jest dla mego życia. Po to przyszedłem, aby to uczynić. I w tym momencie, a Piotr wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie. Miej litość nad sobą. Panie, tak? Nie przyjdzie to na ciebie. Ten, który przed chwilą miał objawienie, że Chrystus jest Mesjaszem, wszedł w inne źródło inspiracji i mądrości starego człowieka i z miłością i współczuciem przychodzi do Jezusa, tak? I na bok go jeszcze wziął, żeby sobie porozmawiali. A on, czyli Jezus, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Powiem wam, to jest niesamowity fragment. To, co czekało Jezusa, on wiedział, że to będzie bardzo ciężkie. Rozmawia z tym, on dzieli się o swoim bólu, o tym, przez co będzie musiał przejść. Ale kiedy ktoś na chwilę mu współczuje tylko i mówi, słuchaj, może to jakoś by się dało, żeby tak nie było. On reaguje w taki sposób, że wręcz mówi, ty mnie gorszysz. Dlatego, że nie myślisz o tym, co jest wolą Bożą, ale myślisz o tym, co jest cielesne. Co jest ludzkie. Taką postawę miał Jezus. On jasno widział wolę Bożą dla swojego życia. I on był tak zdeterminowany, aby to wypełnić, że jak tylko ktoś mu wszedł w drogę i mówił, może byś z tej drogi trochę zszedł, to on mówi, idź precz, szatanie, gorszysz mnie. Mówi, ja po to przyszedłem. I mówi, nic mnie z tego nie wyprowadzi. Czy my mamy taką postawę odnośnie naszych powołań? Jezus jest naszym mistrzem, nauczycielem. Jest naszym przykładem. Wiecie, jeśli my byśmy tak traktowali nasze powołania, to byśmy już dawno mieli tu przebudzenie. Już dawno. I w tym kontekście 24 werset mówi wtedy. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich. Jeśli ktoś, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją, albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Wiecie, ja zacznę od tego 27 wersetu, od samego końca. To jest ta perspektywa, o której powiedziałem, co On jest w stanie zagwarantować swoim uczniom. On od razu bierze to do wieczności. Od razu. Rozumiecie? On nie obiecuje tutaj nie wiadomo czego dla nich, ale mówi, że kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale ze swymi aniołami, odda każdemu według jego uczynków. Więc on mówi im tak, jeśli pójdziecie za mną, to kiedy ja wrócę, będzie zapłata za to i będzie wielka nagroda za to. W wieczności, w przyszłych wiekach. Ale mówi, to są te warunki. Jeśli ktoś chce pójść, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój. W Ewangelii Łukasza jest dodane codziennie. każdego dnia i niech idzie za mną. Nie ma innej możliwości. Rozumiecie to? Nie ma. Każdy, który chce pójść za Nim jako Jego uczeń, podstawowy warunek, Jezus mówi, zaprzyj się samego siebie. Inaczej nie będziesz w gronie moich uczniów. Dlaczego, słuchajcie, to jest tak ważne? Dlatego, że jeśli my to pominiemy i próbujemy się dalej uczyć, jak uzdrawiać, jak wypędzać demony, jak po prostu prosperować, jak robić różne rzeczy, ale my leżymy w tym fundamencie. I my nie wzrośniemy w tamte rzeczy, jeśli nie zaczniemy być Jego uczniami i poddawać się Mu tak, jak On chce. Dlatego, że to tylko On nas uczyni tym, kim On chce, byśmy byli w Jego Królestwie. Ale zrobi to wtedy, kiedy pójdziemy za Nim jako Jego uczniowie. Więc On mówi na początku. Potem zobaczymy, On do tłumów to mówił. Czy jesteś gotowy zaprzeć się samego siebie? Potem, kiedy On mówi, bo kto by chciał życie swoje zachować, utracić, jak to by utracił życie swoje dla mnie odnajdzie. I albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał na duszy swoje szkody. Słuchajcie, to słowo tutaj jest dusza. W 25 wersecie dwa razy życie to jest to samo słowo. Nie wiem, dlaczego tutaj tak przetłumaczyli. To jest słowo psyche. I to jest słowo dusza. Więc On mówi, kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. Więc to zaparcie się siebie to jest utrata swojej duszy. To jest bardzo ważne. Co to znaczy? Dusza, tak? My mówiliśmy to nieraz. To jest twoja wola, to jest twój intelekt i to są twoje emocje. I każdy, kto chce być uczniem Jezusa, ma być gotowy stracić to dla Niego. To jest to, o czym On mówi. Czy jesteś gotowy nie kłócić się, ale przyjąć moje myślenie, to, co ja mówię teraz o życiu? Czy jesteś gotowy? Wiecie, że ja spotykałem wierzących wiele lat, którzy się kłócą ciągle ze Słowem Bożym. W podstawowych tematach nieraz. Niektórzy idą, tak, na wyższe, na studia, tak? I ty idziesz na jakiś kierunek i zaczynasz się kłócić z kimś, kto tam siedzi od lat profesorem, ty nie masz pojęcia, on ci mówi, a ty w ogóle się kłócisz? A kim jest Jezus? On mówi, jestem więcej jak Salomon, tak? Wyobraźcie sobie, On jest tym, który ma całą mądrość, całą wiedzę i całe poznanie. On wie wszystko o wszystkim. I kiedy ty przychodzisz do Niego, musisz mieć gotowość, że mówisz, Panie, jestem gotowy swoje opinie, swoje myślenie, pojmowanie rzeczy po prostu wyrzucić i przyjąć to, co Ty mnie nauczasz. Bo Ty jesteś drogą prawdy. Ty masz życie. Ty masz mądrość. Ja nie mam. A co z wolą? W Łukasza, kiedy właśnie te tłumy szły za nim, on się odwrócił i powiedział tak. Nikt to nie ma w nienawiści ojca, matki, braci, sióstr. I mówi nawet swojego życia. I znowu tam jest psychę. Nie może być moim uczniem. Nikt. O czym on tam mówi? On mówi tam o tym, on nie mówi, że mamy nienawidzić kogokolwiek, ale on mówi o tym, posłuchajcie, żadna z tych rzeczy nie może być ważniejsza niż ja w twoim życiu. jeśli chcesz być moim uczniem. Żadna. Nie mogą to być rodzice, nie może to być współmałżonek, nie mogą to być twoje dzieci i nie może to być twoja własna dusza. Bo jeśli tak będzie, nie możesz być moim uczniem. Musisz być gotów to wszystko wyrzec się dla mnie. Od tej pory ja będę najważniejszy, idziesz za mną, robimy to, co ja mówię, ja cię będę uczył, ja cię będę kształtował. Jeśli w którymś momencie powiesz nie, jesteś wolny odejść. Naprawdę. W Ewangeliach wielu odeszło. Dzisiaj my nieraz odchodzimy. Czy ktoś z was miał taki moment w swoim życiu? Że szedłeś do pewnych momentów i w pewnym momencie Bóg się z czymś konfrontuje, żebyś coś zostawił i ty... I jest pewien czas, gdzie się zmagasz z tym. Ale nie ma innej drogi. Dlatego, że On prowadzi cię do miejsca wypełnienia twojego powołania. I to, co chce ci zabrać, to jest to, co przeszkadza ci w tym, żeby te powołanie się rozwinęło. Musimy w taki sposób myśleć. Jeśli On nam coś odbiera, to tylko po to, by potem to miejsce wypełnić swoim życiem, swoją łaską, swoim błogosławieństwem. Swoją służbą dla Niego. Wiecie, dzisiaj tak często podejmuje się decyzje w oparciu o duszę. O której Jezus powiedział, że powinniśmy jej się zaprzeć, aby pójść za Nim i słuchać Jego. Ekstremalny, można powiedzieć, przykład, tak? To jest to, co właśnie Graham Cook w jednym z jego kościołów, który założył, gdzie było tak, że nastoletni ludzie zaczęli dostawać słowa od Pana, żeby nawet nie myśleli o małżeństwie, bo oddadzą życie dla Chrystusa w młodości. Tak. Była tam 17-latka, jakaś jedna z najładniejszych z Boże, mówi. I Duch Święty jej powiedział, mówi, nawet nie myśl o tym, że wyjdziesz za mąż. Nie będziesz żyła więcej niż do 25 swoich urodzin. Stracisz dla mnie życie. Z tamtego zboru ludzie jeździli z Ewangelią w miejsca, gdzie takie rzeczy się dzieją. I wiecie co? Ona powiedziała tak. On wziął starszych ze zboru, modlili się, Duch Święty stąpił, zaczęli wszyscy płakać, przyszło potwierdzenie, mówią okej, przygotuj się na to. Potem przyszedł inny chłopak, 18 lat, to samo. Ale wiecie, co do mnie dotarło? Oni nie zrobili nic ekstra. To jest normalne uczniostwo. Na to powinien być gotowy każdy z nas. My nie możemy myśleć w taki sposób, że tamte chrześcijaństwo to jest jakieś super, ale my żyjemy w innym chrześcijaństwie. To w jakim my żyjemy? To w czym my żyjemy? Nie ma nic innego. Jest albo uczniostwo, albo co jest? Albo jest nasza wola i albo jest życie naszej duszy. Ale jeśli jest to życie naszej duszy, to jest to, co Czarek powiedział, to my nigdy nie zobaczymy tych wypełnień, tego potencjału życia, które w nas zostało włożone. Dlatego, że to się może tylko wstać na tej drodze, że pójdziesz za Nim i zaprzesz się samego siebie i stracisz swoją duszę dla Niego. Popatrzmy jeszcze chwilę na Jezusa. Jezus, jest napisane, że On wzrastał w łasce, w mądrości przed Bogiem. Wzrastał. Był dzieckiem, ale jako dziecko On był uczniem Boga. Poznawał Pisma, tak? Już czytamy, jak w młodości już chodził po synagogach, rozmawiał z innymi. Już Jego mądrość ich zadziwiała. I słuchajcie, przychodzi dzień chrztu. Ma relacje rodzinne, ma tatę, mamę, jakąś pracę, braci, siostry, idzie do Jordanu, staje chrzczony, wstępuje Duch Święty, I co się dzieje zaraz potem? Duch Święty prowadzi go na pustynię. Wiecie, to był moment, on stracił życie. W momencie, kiedy się ochrzcił, kiedy Duch Święty na niego stąpił, stracił życie dla siebie. To był koniec. Od tego momentu nie żył nigdy już tak jak wcześniej. Szedł tylko do przodu i powiedział, moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokończyć jego dzieła. I wiecie, on jest dla nas wzorem. On pokazuje nam, jak my powinniśmy żyć. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale mówi takie słowa. Przez to będzie uwielbiony Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jezus prowadził ludzi do podjęcia decyzji bardzo poważnej, zrozumiałej dla nich, co będzie ich to kosztować. Dzisiaj to jest moje zdanie, ale myślę, że często tak jest, że przez lata jesteśmy po zborach i tej decyzji nie podjęliśmy. I to jest wtedy bardzo słabe chrześcijaństwo. Też w Jakuba jest napisane, że poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu. I wiecie, to jest coś, co uważam też jest bardzo ważne, że musimy wzrastać w tych dwóch dziedzinach. Musimy wzrastać w poddawaniu się w Bogu i w posłuszeństwie. Wiecie, Derka Prinsas ostatnio przypomina niektóre rzeczy. I wiecie, co on powiedział? Powiedział, największym wyrazem miłości do Boga jest posłuszeństwo. I przeszedł przez Stary Testament, przez Nowy Testament. Jak ktoś się z tym chce kłócić, niech to sprawdzi. Powiedział, nie ma nic, co bardziej jest w stanie Bogu objawić twoją miłość do Niego, jak posłuszeństwo. Jak to, że słuchasz Go i robisz wszystko, nawet jeśli ci to jest niewygodne, albo nawet kiedy do końca tego nie rozumiesz, ale robisz to ze względu na miłość do Niego. Jesteś Mu posłuszny. I to jest to, czego uczymy się w Jego szkole. Jeśli już podejmujemy tą decyzję i przychodzimy, mówimy, Jezu, okej, wszystko tracimy dla Ciebie, idziemy za Tobą, On dalej będzie nas uczył. Będzie nas uczył słuchania Jego głosu. Będzie nas uczył chodzenia w posłuszeństwie. Ma prawo zażądać wszystkiego. W Ewangelii Łukasza, kiedy on mówi te rzeczy, kiedy on potem mówi, że to jest tak, jak z kimś, kto ma coś budować, niech się najpierw zastanowi, czy mu starczy na ukończenie, a potem to wszystko kończy, mówi w taki sposób. Tak więc każdy z was, który nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Nie może być. O czym on mówił? Nikt i nic nie może być w twoim życiu ważniejszy niż ja. Nikt i nic. Więc uczeń to jest ktoś, kto jest w stanie żyć w taki sposób i kto mówi, będę żył dla Ciebie i będę żył, by podobać się Tobie. Będę słuchał Ciebie, będę Ci posłuszny, jestem gotowy stracić relacje może z innymi ze względu na posłuszeństwo Tobie. To, co on mówił o tym ojcu, matce, współmałżonku, nieraz tak się dzieje. Mieliśmy kiedyś, tak, przykład chłopaka, który bardzo fajnie rokował do momentu, kiedy jego rodzice powiedzieli, zabieramy ci samochód, koniec kasy na studia i człowiek się cofnął. Jest w świecie. Wiecie, kiedy ja rozmawiałem z nim, kiedy był w tym trudnym miejscu. I myślałem sobie, co ja mogę mu powiedzieć, Boże. Modliłem się i wiecie, przed mi ten fragment, co Jezus mówi, tak? Że mówi, ja mu nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Mówi, będzie rozdwojenie w domach, tak? I zaraz właśnie potem on mówi, że jeśli ktoś miłuje ojca bardziej, matkę, nie jest mi godzien. Miał wybór. Miał wybór. Niektórym rozpadają się małżeństwa bez ich winy. Tylko dlatego, że chcą żyć z Jezusem. I zrobili wszystko, żeby uratować, ale ta druga strona mówi nie. Jedynym warunkiem jest to, że ty zostaw Jezusa. Ale uczeń Jezusa na taki warunek nie może pójść. To jest straszne, tak? Kto z was czytał książkę Risa Howellsa, Wstawiennik? Pamiętacie tego Żyda Rubena? Wiecie, Rhys Howells, on słyszał już wiele razy Ewangelię, ale widział chrześcijan, którzy w ogóle nie manifestowali tej Ewangelii. I modlił się w taki sposób, powiedział tak, Boże, jeśli pokażesz mi kogoś, kto żyje Twoją Ewangelią, okej, nawrócę się. I przyjechał do miasta jego pewien Żyd. Ruben, pamiętam, że miał na imię. I wiecie, ten Żyd, on chodził do pewnego sklepu i tam był człowiek bardzo wesoły. I pewnego razu się zapytał, słuchaj, czemu ty jesteś taki wesoły? A on mówi, wiesz, za pierwszego swego życia nie byłem w ogóle bardziej wesoły jak ty. Ale narodziłem się drugi raz, mówi, i teraz mam nowe życie, jestem bardzo wesoły. I zaczęli rozmawiać. I ten Ruben doszedł do miejsca, gdzie nawrócił się. I on oczywiście, wiecie, był wśród Żydów ortodoksyjnych. Jego rodzina wzięła go, powiedziała, stracisz wszystko. Stracisz cały swój biznes, wykopujemy cię z biznesu. Żona go zostawiła. Mało tego, wsadzili go do psychiatryka. Ileś miesięcy siedział w psychiatryku. Oskarżyli go, że zwariował, że słyszy głosy. Pewni chrześcijanie usłyszeli o nim w tym mieście i pomogli. I doprowadzili do sprawy sądowej. Dlaczego on w ogóle jest w psychiatryku? I było tak ciekawie. To były jeszcze takie czasy, że dużo było wierzących wtedy. Że sędzią był człowiek wierzący. I kiedy ta rodzina, która go oskarżała, ten sędzia mówi, słuchajcie, dlaczego w ogóle wsadzili się do zakładu psychiatrycznego? Bo on słyszy głosy. A sędzia powiedział tak. Czy apostoł Paweł, jadąc na koniu, nie usłyszał głosów? I powiedział tak. Mówi, Ruben, jeśli chcesz, to zakładasz im sprawę i oni wszyscy odpowiedzą za to. A Ruben wstał i powiedział, kocham ich i nie będzie żadnej sprawy. Wszystko im przebaczam i chcę dalej iść za Jezusem. I kiedy Rhys Howells słuchał tego świadectwa, powiedział, wtedy usłyszał głos, jak Jezus mówi, czy o takiego człowieka ci chodziło? I zaczął płakać i mówi, tak. I Jezus powiedział do niego, czy jesteś teraz gotowy, jak ten Ruben, oddać wszystko? Pozwolić mi, żebym wszedł w twoje serce? Żebym zabrał wszystko? Żebyś od tej pory żył tak, jak ja chcę i szedł za mną? I on powiedział, tak. Powiem wam, Jezus uwielbia nasze uwielbienie. Ale wiecie, co Jezus uwielbia bardziej? Żebyśmy przyszli w taki sposób i powiedzieli, Jezu, ja rozumiem, kim jesteś. Rozumiem twoją miłość. Rozumiem cenę, jaką zapłaciłeś. Rozumiem, kim się stałeś dla mnie. I jestem gotowy stracić teraz wszystko. I mówię, tak, chcę być uczniem. To jest koniec. Koniec. Jestem gotowy wszystko stracić. I oddaję się to bez reszty. I teraz kształtuj moje życie, prowadź mnie i zrób ze mnie osobę, którą chcesz, bym był. To jest to, czego On pragnie. On chce, byśmy już nie żyli dla samych siebie. To jest sedno sprawy. Gotowość, by umrzeć dla Niego. Wiecie, jeśli taki, nie wiem, osoba 25 lat, powiedzmy, umiera dla niego, z naszej perspektywy, nieraz wydaje nam się to okropne, ale jak to wygląda z jego perspektywy? Mniej czasu tu się zmagała, trafia do Pana, gdzie jest daleko lepiej niż tutaj. Bierze pełną zapłatę, bierze koronę, a w przyszłości może dostanie te 5 czy 10 miast, którymi będzie zarządzać razem z Chrystusem. Ja wiem, że to jest taki temat, którego nie lubimy słuchać. Ale powiem wam, tak dużo ostatnio mówimy o walce duchowej, o tym, co Bóg ma dla nas, o uwolnieniu tego życia, które w nas jest włożone. To się dzieje na tej drodze. Nie ma skrótu. Rozumiecie to? Ile lat? Może już szkoda więcej lat tracić. My możemy, ja wiem po sobie, my możemy się migać, wiecie? Można się mignąć, nie? Przyjdziesz nieraz, coś tam, wiesz, pomodlisz się, uwielbisz, coś nawet zrobisz, Bóg cię użyje, jakiś dar ducha trochę. Można. To wszystko można. Ale w taki sposób nie dojdziemy do tej pełni, którą Chrystus ma dla nas. A On ma coś o wiele lepszego. Coś wspaniałego. Wiecie, my dzisiaj, kiedy tam się modliliśmy, też mieliśmy taki czas, że mówiliśmy Duchowi Świętemu, że mówiliśmy, że my wiemy, że jeśli Tobie pozwolimy, żebyś Ty tutaj budował tak, jak Ty chcesz, to my zobaczymy te rezultaty, za którymi marzymy. On chce o wiele bardziej przebudzenia niż ktokolwiek z nas. O wiele bardziej. Wiecie, jak ja chcę, żeby mojemu synowi się udało? Cokolwiek robi? Ja chcę o wiele bardziej niż on. Bo tak go kocham, tak mi zależy na nim. Jak nasz Bóg, jak Chrystus, co On musi myśleć o nas, jak patrzy na nas? Jako na swój Kościół. Jak musi być za nami, jak musi pragnąć i dopingować, żeby po prostu nam wyszło. Żeby Duch Święty przyszedł w potężny sposób do nas. Ale to są te rzeczy, których nie ominiemy. Wiecie, wiecie o tym, ale ja mówiłem, ale jeszcze tą jedną rzecz chcę przypomnieć. Ja miałem taki moment, tak, kiedy wiecie, byłem w kimś zakochany, w wierzącej osobie, ona we mnie i Bóg powiedział nie. To jest coś, co ja w ogóle, wiecie, nawet mnie nie nauczał nikt o tym. Bo to, z czym ja się najczęściej spotykałem, to byleby w Panu. Jest taki werset, byleby w Panu i do przodu. No to, tak? Wydawało mi się, że kogoś naprawdę kocham, ta osoba mnie, po prostu super, wszystko fajnie. Ale w tym wszystkim ja sobie nie wyobrażałem, żeby nie przyjść z tą sprawą do Jezusa i nie zapytać się Go, co On o tym myśli. Skoro jestem Jego uczniem, On jest moim Panem. I kiedy przyszedłem i zacząłem się pytać, natychmiast powiedział nie. I dał tak potężny sen, że do dzisiaj go pamiętam, kilkanaście lat temu. Bardzo jasno powiedział nie. Dzisiaj mam kogoś innego. I cieszę się, że wtedy zapytałem się go o to. Cieszę się. A inny przykład. Bardzo lubię psy. Zaprosili mnie kiedyś na Śląsk, tak? Pokazali pięknego psa. Mówią, bierz go za darmo. Fila Brasileiro, 60 kilo potem ważyła. Ja mieszkam w bloku. Wiecie, Duch Święty mi tak jasno pokazywał, nie rób tego. Ja czułem tak, że to będzie tak ciężkie dla mnie i dla całej rodziny, ale była tak ładna ta sunia, że się zaparłem i wziąłem. I powiem wam, udrękę mieliśmy przez 10 lat. A to był tylko pies. Co może się stać, kiedy zaprzesz się i weźmiesz sobie kogoś bez Boga? Nie na 10 lat. Nigdy nie tracimy, kiedy pytamy się Go, kiedy pozwolimy Jemu wybrać za nas. Nigdy nie stracimy. Okej? Dobrze, proszę, wstańmy. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj, wiecie, modlili się właśnie w tym temacie. Ja powiem tak, ja się nie oszukuję. Ja wiem, że wielu z nas jest w miejscu, gdzie nie żyjemy jak uczniowie. Jeśli chcesz tej siły do tego, to ja chciałbym, żebyśmy my się dzisiaj o to modlili. Nie wiem, co może dzisiaj, może już masz coś w sercu, co wiesz, że stoi między tobą a Nim. Że nie oddałeś Mu czegoś. To jest dzisiaj czas, żeby oddać. I chcę Ci powiedzieć, nigdy nie będziesz żałować, jeśli oddasz. To nie jest tak, że Ci zabierze i nic nie da. To nie jest tak. To nie jest tak. Może są rzeczy w naszych przyzwyczajeniach, stylu życia, w tym, jak spędzamy czas, które nie pozwalają nam pójść za Nim. Przyjdźmy dzisiaj do Niego jako do Pana, tak, nauczyciela, mistrza i pozwólmy Jemu. Panie, dziękujemy Tobie, Jezu. Panie, przede wszystkim to nie jest tak, że Ty po prostu nigdy nic nie zrobiłeś, a dzisiaj wymagasz. Ale byłeś pierwszy, który zrobiłeś najwięcej. Nikt z nas już nie będzie musiał przechodzić tego, przez co Ty przechodziłeś na krzyżu, gdzie wziąłeś cały grzech, Panie, świata. My dziękujemy Tobie za to wszystko. Dziękujemy, Panie, że z łaski zbawiłeś nas. Dziękujemy, że nasze grzechy są obmyte Twoją wspaniałą krwią. Dziękujemy, że włożyłeś w nas swego ducha i swoje życie. I Panie, pomóż nam teraz żyć jak Twoi uczniowie. Na tej drodze, że Twoje życie, Panie, będzie manifestować się w nas. Że, Panie, my razem z Pawłem powiemy, że jesteśmy z Tobą ukrzyżowani, więc już nie żyjemy my. Ale że pozwalamy, Chryste, abyś Ty żył w nas i przez nas swoim życiem. Tak, aby Twoja wola, a nie nasza, realizowała się. Byśmy już nie żyli dla samych siebie. Byśmy nie pozwalali, by nasza dusza kierowała naszym życiem, nasze emocje, nasze myśli zepsute, nasze pragnienia nieczyste, ale Panie, byśmy byli w stanie tą duszę przyprowadzić do miejsca, gdzie zapieramy się jej, aby Panie iść za Tobą, aby słuchać Twojego głosu, aby poddać się Tobie, Jezu. I abyś Ty uczynił nas tymi, do których nas powołałeś, byśmy się stali, Boże. Ja dziękuję Ci, Panie, za potencjał niesamowity w nas, który jest tutaj na tej sali. Ale my pragniemy zobaczyć, jak ten potencjał zaczyna się w końcu manifestować, Boże. Amen. Jak stary człowiek maleje, a ten nowy rośnie. Amen. A Twoje życie w nas rośnie. A Twoje namaszczenie rośnie. Amen. A rzeki wody żywej płyną z każdego z nas. Panie, my dziękujemy Ci, że jeśli ziarno obumrze, to wtedy przynosi wiele owocu, Boże. To wtedy jest obfitość życia. To wtedy jest pokój, miłość, radość, Panie. Namaszczenie, zdrowie, Boże. My dziękujemy Ci. Powołania, służby. Wszystko, Boże, działa. My dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. I Panie, proszę Cię. Proszę Cię o każdego z nas, gdzie jesteśmy gdzieś w miejscach jakichś podjęcia decyzji życiowych. Abyś pomógł teraz każdemu z nas podjąć decyzję godną Twego ucznia, który powie nie tak, jak ja chcę, ale Ty, Jezu, że to życie już należy do Ciebie i ufam Ci całkowicie, że Ty wybierasz najlepsze dla mnie, że jestem gotów zaprzeć się siebie, tego, co sam bym chciał, ale wybieram Twoją drogę. Panie, proszę Cię, abyś tak prowadził nas i aby Twoja łaska teraz, Boże, działała w nas. Proszę Cię, Boże. Proszę Cię, abyśmy, Panie, stali się kościołem uczniów. 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 Twoich uczniów, Jezu, Panie. którzy idą za Tobą każdego dnia, przyjmują Twój styl życia, przyjmują Twoją wolę. Ja proszę Ciebie o to, Królu. Dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę, Boże, i dziękuję, że mamy łaskę, by tak żyć. Że Ty w nas jesteś tym życiem. Ty sam, Jezu, Panie. Ja dziękuję Ci za to, Królu. Dziękuję Ci, Jezu, Panie. Amen. Amen.
Ja poproszę muzyków, jeśli mogę prosić, abyście zaczęli już grać powoli. Myślę, że tak w takiej atmosferze również modlitwy przejdziemy do czasu wieczerzy. Wieczerza jest świetnym momentem, kiedy stajemy przed Panem, kiedy mamy taki czas również czasami refleksji, czy zdania sobie sprawę z tego, w jakim miejscu jesteśmy w życiu. To również to, co Piotrek dzisiaj mówił, jest takim miejscem, kiedy, takim momentem, kiedy zaczynamy myśleć o tym, w jakim momencie życia jesteśmy. Jeśli pozwolicie, to ja przytoczę kilka wersetów, które mi przyszły podczas tego słowa, tak aby również dodać jeszcze do tego, co Piotr mówił. Jest to list do Filipian, bardzo fajny fragment, który znamy na pamięć, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Mówił to Paweł, który był doskonale wykształcony, był wyćwiczony, był zdyscyplinowany, był co do zakonu czy życia ówczesnego, był beznagany człowiekiem, czyli naprawdę był takim i sprawiedliwości nawet, nie? Był po prostu beznagany, ale on nie pokładał ufności w ciele, tak pisze wcześniej, a potem mówi, ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę, lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką o poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Dlatego w innych miejscach Paweł mówi, że wszystko mamy w Nim, to, kim On jest dla nas i kim my jesteśmy w Nim, to jest wszystko to, czego szukamy. I dalej Paweł pisze, znaleźć się w Nim, to jest, kochani, to jest nasze marzenie, to jest nasze powołanie. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. To jest ciekawe, bo to jest to cierpienie, to ta śmierć, to jest ta sama śmierć, o której Jezus mówił, tak? O której Piotr dzisiaj cytował odnośnie tego, aby stać się Jego naśladowcami, brać krzyż codziennie, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić. Ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracie, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno uczynię. Zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Więc Paweł po prostu widział piękno Chrystusa i chciał poznać Go, doznać mocy zmartwychwstania, kładąc wszystko na szale, wszystko oddał, wszystko kim był, nawet te wspaniałe rzeczy, czy wspaniałe cechy charakteru, czy których się nauczył, on to wszystko złożył przed Bogiem, aby to stracić i aby poznać Jezusa. To jest dobry moment na wieczerze.
Wiecie, jeszcze tak mi do teraz do serca taka rzecz bardzo przychodzi, bardzo ważna, wiecie, często się tak dzieje w kościołach, że nie wiem, liderzy, po prostu nauczyciele, próbują ludzi ciągnąć za Jezusem. Nie da się nikogo ciągnąć. Wiecie, kiedy mówimy o tym uczniostwie Jezusa, tak naprawdę to, co Jezus mówił, to jest Twoja relacja z Nim. On uczy każdego indywidualnie, sam na sam. W Twojej osobistej relacji z Nim. W Twojej intymnej komorze. To jest uczniostwo. To nie jest to, że Cię ludzie mają do czegoś ciągnąć, że mają Ci mówić ciągle, co Ty masz robić, jak masz żyć. To w ogóle nie jest uczniostwo. Uczniostwo jesteś Ty i Chrystus. Ty i Chrystus. Twoja relacja z Nim. Twoje słuchanie Jego głosu. Jeśli Ty masz dziś taką postawę, że mówisz tak, Jezu, chcę być Twoim uczniem, to powiem Ci, co się stanie. On zacznie do Ciebie mówić. Będziesz słyszeć głos. Nieraz jest tak, że czemu Pan nie mówi? Bo On mówi do uczniów. On rozmawia z uczniami. Wiecie, ten uczeń, którego Jezus posłał do apostoła Pawła, po prostu był tylko uczniem. Ale wiecie, że on się spotykał z Jezusem regularnie. Dlatego, że kiedy tam jest napisane, że on zobaczył Jezusa, Jezus przemówił, on się wcale tam nie zdziwił. Rozumiecie? On w ogóle nie był zaskoczony tym. On nie napisał książki. Dzisiaj ktoś nieraz ma jedną wizję i książkę trzeba napisać. Po prostu ten człowiek od razu nawet mówi tak, ale Panie, mówi, ja słyszałem o tym Pawle, gdzie tam do niego iść? To mówi o tym, że to była normalna relacja z Chrystusem, gdzie on regularnie się z nim spotykał. On mu mówi, co trzeba zrobić, co zrobimy, co pójdziemy. Rozumiecie? To jest uczniostwo. Jezus z każdym z nas chce mieć taką relację. Dlatego on powiedział, nikogo nie nazywaj nauczycielem. Nikogo nie nazywaj mistrzem, bo jeden jest. Są dary nauczania, my pomagamy sobie, budujemy się, ale nikt z nas nie może zastąpić Chrystusa w Twoim życiu i Twojej relacji osobistej z Nim, że słuchasz Jego głosu i podążasz za Nim. I tylko to, kochani, jest chrześcijaństwem przynoszącym owoc. Tylko to. Musisz słyszeć Jego głos. Ale jeśli chcesz, żeby do Ciebie mówił, musisz przyjść z tą postawą, jestem gotowy zaprzeć się z wszystkiego, co myślę, co chcę, co czuję. Jestem gotów, abyś Ty teraz mówił do mnie. Okej? Okay?